Bracia, nasz Bóg jest wielki. Nasz Bóg jest cudowny, jest wspaniały, jest dobrym Bogiem. I ta Jego dobroć doszła do nas wraz z przyjściem Chrystusa. Zobaczyliśmy, zasmakowaliśmy, poznaliśmy, że Bóg jest dobry i dzisiaj nawet już nikt nie musi nam tego wmawiać. My sami doświadczyliśmy Boga i stąd też ogłaszajmy Jego dzieła, opowiadajmy o tym, mówmy. Niekiedy było tak, stało się tam, może raz, drugi usłyszałem, gdzie tam siostry powiedziały, o czym wy tak ciągle gadacie? Jakbyśmy nie mogli się nagadać, jakbyśmy nie mogli się naopowiadać, jakbyśmy nie mogli naprzypominać sobie, jaki Bóg jest dobry, jak te dzieła Jego oznajmiać, ogłaszać, w sercu wywyższać Boga. Jemu należy się chwała, Bogu należy się chwała. I myślę, że też te nasze postawy, te takie zaangażowanie w serca, w te sprawy Boże. Przecież bracia, nawet jak skończymy mówić o tym, czego Bóg dokonał, to musimy już wrócić z powrotem do tego, do początku, przypomnieć sobie, bo przecież tego jest tak dużo, tak wiele dzieł Bożych pośród nas i w naszym życiu. Jemu należy się chwała, bracia. Bogu należy się chwała. Ogłaszajmy Jego dzieła i opowiadajmy i chwalmy się tym. To jest chluba, chluba nasza, dzieła Boże. Ale nie o tym chcę dzisiaj. Chciałem tak tylko po prostu, tak mnie rozpierało troszeczkę, żeby o tym powiedzieć. Ale dzisiaj chciałem was zaprosić do przypomnienia sobie właściwie, bo zapewne znacie tę historię. Przypomnienia sobie pewnej historii. Chciałem was zaprosić, żebyśmy ją sobie przypomnieli i troszeczkę o niej poopowiadali. Księga Rut, rozdział pierwszy. Od wiersza pierwszego czytam. Pewnie szukacie, gdzie ta księga jest, co? Księga Rut. Rut. Księga Rut. Rozdział pierwszy. Ona, ta księga, powiedzmy w dysputach takich teologicznych i doktrynalnych, ona ma mały udział. Tutaj raczej nikt nie wyciąga z niej jakiejś takiej, wiecie, nauki, ale dzisiaj chciałem taką historię przeczytać. Piękną historię, słuchajcie, piękna historia. Historia mówiąca o potędze miłości, wierności. I przypomnijmy sobie to, dożywając, mam nadzieję, zachęty. W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Wtedy wyszedł z Betlejemu Judzkiego pewien mąż wraz ze swoją żoną i dwoma synami, aby osiąść jako obcy przybysz na polach moabskich. On nazywał się Elimelech, a jego żona Noemi. Synowie jego zaś Machlon i Kilion byli to Efratejczycy z Betlejemu Judzkiego i przyszli na pola moabskie i przebywali tam. Potem umarł Elimelech, mąż Noemi, i pozostała ona sama wraz z dwoma swoimi synami. Ci wzięli sobie za żony moabitki. Jedna nazywała się Orpa, druga nazywała się Rut. I mieszkali tam około 10 lat. Gdy obaj, Machlon i Kilion, też umarli, pozostała ta kobieta osierocona, bez obu swoich synów i bez męża. Wtedy wybrała się wraz ze swoimi synowymi i wróciła z pól moabskich, gdyż usłyszała na polach moabskich, że Pan ujął się za swoim ludem i dał im chleb. Wyszła tedy z miejscowości, w której przebywała, wraz z nią obie jej synowe i wybrały się w drogę powrotną do ziemi judzkiej. Wtedy rzekła Noemi do obu swoich synowych: idźcie, powróćcie, każda do domu swej matki. Niech Pan okaże wam dobroć, jak wy okazałyście zmarłym i mnie. Niech Pan sprawi, aby każda z was znalazła dom u boku swojego męża i pocałowała je. A wtedy one głośno zapłakały i rzekły do niej: my z tobą wrócimy do twojego ludu. Lecz Noemi odpowiedziała: zawróćcie, córki moje, po cóż macie iść ze mną? Czy mogę jeszcze urodzić synów, którzy by zostali waszymi mężami? Zawróćcie, córki moje, idźcie, gdyż jestem za stara, aby wyjść za mąż. A choćbym nawet pomyślała, że jest jeszcze nadzieja, a nawet choćbym tej nocy wyszła za mąż i od razu urodziła synów, to czy wy czekałybyście aż dorosną? Czy miałybyście wyrzec się ponownego za mąż pójścia? Nie, córki moje, boś wielką gorycz mam w duszy ze względu na was, że przeciw mnie zwróciła się ręka Pana. Lecz one jeszcze głośniej zapłakały. Potem Orpa ucałowała swoją teściową, lecz Rut pozostała przy niej. Następnie rzekła Noemi: oto twoja szwagierka wraca do swojego ludu i do swojego Boga. Zawróć i ty ze swoją szwagierką. Lecz Rut odpowiedziała: nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie, albowiem dokąd ty pójdziesz, ja pójdę. Gdzie ty zamieszkasz, ja zamieszkam. Lud twój, lud mój, a Bóg twój, Bóg mój. Gdzie ty umrzesz, tam ja umrę i tam pochowana będę. Niech mi Pan uczyni cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie. Noemi, widząc, że tamta obstaje przy tym, aby iść z nią, zaniechała z nią dalszej rozmowy i szły obie i doszły do Betlejemu. A gdy doszły do Betlejemu, powstało z powodu nich w całym mieście wielkie poruszenie i kobiety mówiły: czy to jest Noemi? A ona rzekła do nich: nie nazywajcie mnie Noemi, nazywajcie mnie Mara, gdyż Wszechmogący napoi mnie wielką goryczą. Bogata wyszłam, a Pan zgotował mi powrót w niedostatku. Dlaczego więc nazywacie mnie Noemi, skoro Pan wystąpi przeciwko mnie, a Wszechmogący zło mi przygotował? Tak powróciła Noemi, a wraz z nią Rut Moabitka, jej synowa z pól moabskich, a przyszły do Betlejemu na początku żniwa jęczmiennego. I tutaj się zatrzymam. Poruszająca historia. Można by powiedzieć, co my w ogóle mamy z tym wspólnego. Dzisiaj, bracia, chciałbym was zachęcić, abyście spojrzeli na tę kobietę, która ma na imię Rut. Oczywiście też Noemi, bo wielka mądrość jest też w jej życiu. Historia ta toczyła się dalej w ten sposób, że jej synowa, ta Rut, ona była w istocie cudzoziemką dla tego narodu. Gdy wrócili z tych pól moabskich i do Betlejemu, to ona wśród nich była jako cudzoziemka. I wiecie, tam nie było takiej kultury jak u nas. U nas to wiecie, czy przyjdzie Murzyn, czy Żółty, czy taki, owaki, cudzoziemiec. Każdy stara się go przyjąć, bo tak jesteśmy uczeni. Natomiast taki naród jak naród izraelski, to nie było tak, wiecie, kto wchodzi kto chce, robi co chce, mówi co chce, wyznaje co chce, Tak nie było. I ona, będąc w tym kraju, w Betlejemie, mówi, co mam robić, tak? I stało się tak, pamiętacie, dalej jak nie będę czytać, opowiem tą historię. Ona stało się tak, że postanowiła za namową też swojej teściowej Noemi pójść zbierać kłosy na pola. To pamiętacie, zakończyły się pierwszy rozdział, zaczęły się żniwa. I ona zbierała te kłosy nie w taki sposób, wiecie, że wybierała sobie fajny kawał pola i tam żnęła te, tylko zbierała między snopkami, czyli to, co tamci nie zebrali, to ona zbierała jedno do drugiego i w ten sposób pracowała. Kobieta bardzo pracowita. Pole, na którym pracowała, należało do bardzo bogatego człowieka, krewnego Noemi, Boaza. I gdy on przyszedł na to pole, pozdrowił tych żeńców, mówi Pan z wami. I wtedy Boaz zapytał się swojego sługi, czyja to dziewczyna, zwrócił na nią uwagę, na tą Rut, jak ona pracuje. I on jej opowiedział i wówczas Boaz podszedł do niej i opowiedział też ten sługa coś takiego. Odkąd tylko przyszła rano, trwa przy pracy aż dotąd. Nie odchodzi też stąd. Ani chwili nie odpoczywa. Takie wydało niej świadectwo, jak ona pracowała. To nie było markowanie pracy. Ona po prostu rzetelnie zbierała te kłosy pomiędzy snopkami. I Boaz do niej podszedł, mówi, podejdź do dzbanów, napij się. Nakazałem moim parobkom, aby cię nie nagabywali. Wtedy ona padła przed nim na twarz, pokłoniła się do ziemi. Uznała to jako łaskę z jego strony. Słuchajcie. Dzisiaj taka woda, w zasadzie to jest należność, nie? To już nie ma, że co to? No, pracuję, to należy mi się. Ona po prostu mówi, skąd znalazłam łaskę u ciebie, że zwracasz na mnie uwagę, chociaż jestem cudzoziemką. A Boaz odpowiedział i posłuchajcie tutaj, co on jej powiedział. Drugi rozdział, 11 wiersz. Opowiedziano mi wszystko dokładnie, jak postąpiłaś ze swoją teściową, gdy umarł twój mąż, że opuściłaś swojego ojca i swoją matkę i swoją ziemię, w której się urodziłaś i poszłaś do ludu, którego przedtem nie znałaś. Niech ci wynagrodzi Pan twój postępek i niech będzie pełna twoja odpłata od Pana Boga Izraelskiego, do którego przyszłaś, aby się schronić pod jego skrzydłami. Wiecie, to nie była tylko taka sobie przeprowadzka. To nie była tylko taka, wiecie, taki eksodus z pól moabskich, ale tam było znacznie coś więcej. Ona, ta kobieta, jak mówiła do swojej teściowej, twój lud, twój Bóg, to jest mój Bóg. Ona dawała wiarę Bogu Izraela, Jahwe. Ona, jak tutaj Boaz to pięknie powiedział, przyszłaś do ludu, którego przedtem nie znałaś. Przyszłaś do Boga Izraelskiego, żeby schronić się pod jego skrzydłami. Ona z wiarą przyszła do Boga. I historia ta jest na tyle piękna, i że aż godna naśladowania, tak, naśladownictwa, że tak myślę sobie, żeby skopiować te relacje, tą postawę tej Rut wobec najpierw braci, tak, wobec tych, z którymi jestem w relacji w Chrystusie. Ale też oczywiście nie sposób tej relacji, ten sposobu postępowania, tego jak się Rut zachowała, skopiować wobec relacji mojej z Chrystusem, że idę za Nim, że nie opuszczę Go, co by się nie stało, co by się nie wydarzyło. I bracia, spójrzcie na tą kobietę, na tą Moabitkę, cudzoziemkę, która normalnie w takim wydaniu narodowym jest po prostu cudzoziemką, ale jej postawa, jej serce, to jak ona traktowała swoją teściową, słuchajcie, to jest godne pochwały, godne tego, aby powiedzieć tak, to jest taka droga, to jest wielka miłość, to jest ogromna wierność i te kobiety wszystkie znalazły się w ciężkim położeniu, wszystkie. Najbardziej chyba Noemi, bo ona straciła męża, ale potem straciła też synów. Dzisiaj to jest powiedzmy mniejszy problem, ale w owych czasach kobieta sama to bardzo ciężko jej było. I teraz stąd ona mówi, ja Noemi, wiecie, to poruszone miasto, nie? Kobieta bogata wyszła w sensie, że powodziło im się, wyszli ze względu na biedę, która przyszła, na tą sytuację, do której może wrócę później chwilę, pójdziemy w tamtą stronę. I wraca teraz jako kobieta, można by powiedzieć w pewnym sensie pohańbiona, no mówi, nie mówcie do mnie Noemi. Ja jestem Mara, jestem goryczą, tak? To, co mnie spotkało. Ale widzimy tutaj synową, która jej towarzyszy. I nie wiem, jak o niej powiedzieć, dziewczyna, kobieta, młoda kobieta, która w ten sposób mówi do swojej teściowej, nie, ja będę z tobą. I zobaczcie, gdy Boaz do niej mówi te słowa zapisane w 11 wierszu drugiego rozdziału, on mówi do niej, opowiedziano mi wszystko. I nie jest tak, bracia, że my jesteśmy taką satelitą, która sama sobie krąży. W ogóle nikt nic nie wie o nikim, nikt nic nie powie o drugim. Jest tak, że opowiada nam się czasami historie. Historie, które podnoszą, historie, które sprawiają, że chce się tak żyć, że chce się tak postępować, jak bohaterowie tych historii, które opowiadamy, bracia, o których mówimy, postawy, które wyrażają. I dzisiaj oczywiście trudno to wyseparować i to jest sprzężone, że jej postępowanie było takie, ponieważ ona taka była. Ona miała takie serce, ta Rut. Ona po prostu chciała być tą teściową. I nie wyobrażała sobie, że miałaby ją opuścić. Ona chciała być z tym ludem. Ona chciała być przy tym Bogu, którego wyznawała Noemi. I takie było jej serce. Dlatego też jej czyny były takie, bo ona była taką kobietą. Oczywiście można powiedzieć, te czyny nasze, pomyślmy teraz o nas, o tych, którzy wokół nas, one świadczą o tym, jakimi jesteśmy ludźmi, jakie mamy postawy, jakie, czy to serce jest przemienione, czy po prostu jeszcze dalej jest to stary człowiek. I stąd ta historia, gdy ją przeczytałem, bardzo moje serce poruszyła. I ty, Paweł, mówiłeś o tej wierności, tak? Wierności względem bracia kochani, jak my możemy kochać Boga, którego nie widzimy? Nie miłując brata, którego widzimy. Jak ty możesz tego dokonać? To jest niemożliwe. Słowo Boże o tym mówi, a jeżeli tak słowo mówi, to z całą pewnością jest to prawda, której nie da się podważyć. Jak możemy kochać Boga, którego nie widzimy, skoro nie miłujemy brata, którego widzimy przed sobą? Z jaką lekkością czasami, wiecie, zostawimy siebie. Jak łatwo to przychodzi. Ja sam poddaję się temu słowu i sądowi tego słowa, że jeżeli tak mamy się miłować, sposób przeciwny do tego, który pokazała tutaj Rut. Jak ona miłowała swoją teściową, jak miłowała lud, jak miłowała Boga Izraela. I znalazła w tym Bogu i przed tym Bogiem, pod Jego skrzydłami schronienie. Bracia, powiem wam, trzeba zacząć od małego. Możesz składać deklaracje i wyznania, że kochasz cały świat. Możesz to powiedzieć, że miłujesz wszystkich ludzi. No ale pierwej musisz umiłować i trwać w tej miłości. To musi coś oznaczać i wierności wobec brata. My tego nie używamy, rzadko się używa tych słów. Raczej mówimy o wierności względem Boga. Ale przecież my jesteśmy ludem Bożym. On jest naszym ojcem, my jesteśmy braćmi w Chrystusie Jezusie. No jeżeli z lekką ręką i lekkim słowem mam zostawić brata, który znalazł się może w sytuacji trudnej, to tak po prostu nie można. To nie jest godne Boga. Tak się po prostu nie robi. Jeżeli my jako bracia, oczywiście wkradli się pomiędzy niektórzy, którzy nie są braćmi, o tych nie mówię i tych nie mam na myśli, ale tych, którzy mają świadectwo Chrystusa w swoim życiu. O tych mówię, ale ci, o których mówię, którzy mają to świadectwo Chrystusa, bracia, mówię wam, to nie są ludzie doskonali. W większości przypadków, i dałby Bóg, żeby wszyscy byli na drodze ku doskonałości, ku doskonaleniu swojego życia i wzrastaniu w poznaniu Chrystusa i w podobieństwie do Chrystusa. Ale nie są to ludzie doskonali. Jakaż podstawa, spójrzcie na tą kobietę, Rut, która mówi, płakała jeszcze głośniej, jak tamta jej proponowała, idź do swojego Boga, idź do swojego ludu, idź do swojej matki, do swojego ojca, idź tam. Nie przejmuj się mną, nie zawracaj sobie głowy moją osobą. Ja wrócę, tak, ale ona mówi, nie, ja idę z tobą. I zostawiła swoją matkę, swojego ojca, swoją ziemię, swój naród. Wszystko to zostawiła i poszła razem ze swoją teściową. Piękny obraz. Przepraszam za to rozmazanie. W zasadzie zawsze mówię, nie rób takich rzeczy, ale tutaj nie dałem rady po prostu. Bo to jest wielka obraz wielkiej miłości, wierności. I bracia, możemy to odnosić do jakiejś sytuacji, ale pomyślmy o nas samych, żeby takimi być względem braci, których Bóg nam dał. Ja ciebie nie zostawię, ja idę z tobą. Względem braci, którego widzisz, okaż taką postawę, ale pójdźmy dalej, możemy iść dalej i musimy iść dalej. Taką postawę względem Chrystusa. Panie, ja pójdę tam, dokądkolwiek ty pójdziesz, ja chcę iść. Dokądkolwiek ty mnie zaprowadzisz, to ja chcę. Piękna historia. Ja nie chcę żyć po to, żeby opowiadali historię o mnie. Ale bracia, siłą rzeczy, jak będziesz żyć, jak będziesz człowiekiem Bożym, to ludzie mówią. Mówię wam, że ludzie mówią. Bo Boaz mówi, opowiedzieli mi wszystko, opowiedzieli mi o tobie. I co opowiedzieli? Jaka jesteś wielka ewangelistka, jaka wiesz, jakie dzieła masz za sobą, ile dokonałaś, jaka jesteś niezwykła, niesamowita. Nie, oni opowiedzieli jej, tak jak tutaj czytamy, opowiedzieli mi, jak postąpiłaś ze swoją teściową. I dzisiaj jest ta historia, gdzie mi bracia opowiadali, jak postąpił brat, którego w zasadzie miłuje, jak postąpił brat wobec tych braci. Na miłość Bożą tak się nie robi. To nie jest godne pochwały. I to będzie się ciągnąć do końca życia, jak nie będzie odwrotu. I ludzie opowiadają, ludzie mówią, Mam na myśli ludzi wierzących, opowiadają o twoich postępowaniu, o twoich uczynkach. I to jest świadectwo, które się ciągnie za człowiekiem. I dlatego świadectwo, które miała Rut, to było świadectwo szlachetne. Ludzie, wiecie, to była cudzoziemka. Ludzie byli zadziwieni. Ta historia, wiecie, jak się skończyła, prawda? Ona wyszła za mąż, za Boaza. Znalazła łaskę w jego oczach. Potomek z tego małżeństwa, dziecko z tego małżeństwa jest w linii Dawida. Jest w linii Dawida. Ona urodziła, nie pamiętam, na koniec mamy chyba tego... Tak. Noemi narodził się syn i nazwały go Obed. Bo chodzi o to, że jak urodziło się dziecko z tego związku małżeńskiego, Rut i Boaza, to te dziecko, słuchajcie, ona jakby dała swojej teściowej Noemi i ona wzięła je na swoje łono, piastowała to jak swoje, tak? Wówczas ludzie mówili w mieście, sąsiadki, bo czytamy na koniec, 4:16, wtedy wzięła Noemi dzieci i położyła je na swoim łonie i była dla niego piastunką. A wcześniej jeszcze powiedziały kobiety, może 13, Boaz pojął więc Rut za żonę, gdy z nią obcował, Pan sprawił, że poczęła i urodziła syna. Wtedy powiedziały kobiety do Noemi, błogosławiony niech będzie Pan, który cię dziś pozostawi bez wykupiciela, który nie pozostawi bez wykupiciela i niech imię jego będzie głośne w Izraelu. Niech też będzie dla ciebie krzepicielem duszy. Niech ten będzie dla ciebie krzepicielem duszy i żywicielem w twojej starości. Gdyż urodziła go twoja synowa, która cię miłuje i która jest dla ciebie lepsza niż 7 synów. Zobaczcie potęgę miłości, potęgę wierności, potęgę przyjaźni. Ujrzyjcie potęgę braterstwa. I jak to jest cenna rzecz przed Bogiem. Jak wielkie błogosławieństwo z tego wynika. To nie jest tylko jakaś prywatna tutaj sprawa. Tu widzimy dzieła Boże, że potem Noemi wzięła tą dziecię, położyła na swoim łonie, była dla niego piastunką, a sąsiadki nadały mu imię, powiadając, Noemi narodził się syn. I nazwały go Obed, a ten był ojcem Isajego, który był ojcem Dawida. Zatem widzimy, bracia, postawę kobiety godną dla nas do tego, aby to naśladować i być takim człowiekiem, być towarzyszem, być niezłomnym towarzyszem w tej podróży życia i nie zostawiać tak łatwo. Ja życzyłbym sobie, oczywiście to nie jest tylko jedyna alegoria i porównanie. Życzyłbym sobie, że gdyby umarły moje córki, moja żona i zięciowie z takim zapałem, Paweł i Kuba i Paweł, mówiliby nie, kochany teściu, my zostajemy z tobą, będziemy ci towarzyszyć, będziemy razem z tobą, nie opuścimy cię. Razem będziemy wyznawać wiarę i Boga. Byłoby to dla mnie bardzo, to byłoby szokujące, to kosmos jakiś, nie? Że można tak swoje życie zatracić na takie okoliczności, żeby pójść z teściową. I chcę też przenosić tą relację do naszej relacji z Jezusem Chrystusem, że gotów jestem zostawić wszystko dla Pana, aby za Nim iść, aby Pan Jahwe wziął mnie też pod swoje skrzydła. To jest, słuchajcie, to jest, my nie do końca pewnie rozumiemy to i wyobrażamy sobie i mamy zrozumienie, co to znaczy. Słuchajcie, czy wiecie, co to znaczy? Znaleźć się pod ochroną Najwyższego. Co to znaczy znaleźć się pod Jego skrzydłami? Co to znaczy, że On się o nas troszczy? Jak wielka to rzecz. Jak wielka to sprawa. Przecież o niej trzeba opowiadać. My o niej musimy mówić. Jak wielkie to dzieła Boże. Dlatego chwała Panu za te piękne przykłady, za postawę tej Rut, za jej pracowitość, za jej miłość, za to, że ona przyjmowała to życie takim, jakim ono jest. Po prostu pracowała, po prostu z tego, co zebrała, wytworzyła mąkę. I kobieta wielce pracowita. Postawa jej, zobaczcie, można powiedzieć, trudno się dziwić, że Pan jej tak pobłogosławi. Bo Bóg błogosławi, Bóg prowadzi. Jeżeli nasze drogi podobają się Panu, to On będzie nas prowadzić. Chciałem skręcić na chwilę, napomknąć tylko na tą sprawę powodem, dla którego wyszła Noemi wraz ze swoimi synami i mężem z Betlejemu. Powodem tego był głód w kraju. Jest pewna ironia w tym, bo Betlejem tłumaczy się jako dom chleba i z powodu braku pożywienia, braku chleba, ludzie wyprowadzają się, opuszczają swój kraj, opuszczają swoją krainę, miasto i jest to oczywiście smutny przypadek, ale tak jest. Myślę, są domy Boże, zbory, gdzie takie sytuacje mogą mieć miejsce, że zaczyna brakować chleba, zaczyna brakować prawdziwego chleba, nie chleba tego, wiecie, takiego wypiekanego w piecu, ale chleba prawdziwego. I wówczas myślę, że mamy tu takich braci. Wówczas są te myśli o Eksodusie, są myśli, żeby wyjść, są myśli, żeby szukać miejsca, gdzie jednak ten chleb jest, gdzie mogę się nakarmić, no bo przecież umrę z głodu. I chcę, żebyście zwrócili uwagę, bracia, na ten jeden werset. Tak się zaczyna ta historia, że brakuje chleba, że brakuje jedzenia, że nastał głód w kraju. Ale to nie trwało nieskończenie, tylko czytamy tutaj w wierszu 6. Wtedy wybrała się wraz ze swoimi synowymi i wróciła z pól moabskich, gdyż usłyszała na polach moabskich, że Pan ujął się za swoim ludem i dał im chleb. Można by powiedzieć, dlaczego tak jest, nie? Że lud Boży przeżywa takie chwile, że jakby zaczyna brakować pokarmu. Tutaj czytamy, że gdy rządzili sędziowie, był to też okres, gdzie każdy robi czasami co chciał, robił co mu się podobało. Każdy słuchał siebie. I tak przyszło, że to, co jest synonimem błogosławieństwa Bożego, chleb na stole, i zabrakło tego. I ci ludzie musieli iść do miejsc, gdzie mogli się nasycić. Oczywiście patrzymy na to w kategoriach duchowych, odnosząc te sprawy do dzisiejszych sytuacji, które mają miejsce po zborach, w kościołach i między nami. Bo To jest straszna rzecz, gdy w domu Bożym, który chlubnie nazywa się domem chleba, brakuje chleba, brakuje pożywienia, brakuje tego prawdziwego chleba, o którym Jezus, pamiętacie, wspominał i mówił o tym, że chleb Boży, to jest ten, który z nieba zstępuje. To jest chleb Boży. I mówię o braku takiego chleba. Wydaje się, że to jest gorsze niż brak takiego chleba na stole, tego wypiekanego w piecu. Bo tutaj można ostatecznie umrzeć z głodu. Ale gdy zabraknie chleba, który z nieba zstępuje, śmierć duchowa jest straszna. I ten chleb, który z nieba zstępuje, daje światu życie, daje światu żywot. Uczniowie, gdy Pan to powiedział, rzekli: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Chcemy tego chleba, chcemy żyć. Odpowiedział im Jezus: ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. Kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Gdy była, tu była mowa o tej mannie, którą Pan dawał Izraelitom na pustyni z nieba. Wielki cud, wielka sprawa. Ale Jezus mówi: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, bo takie było powszechne przekonanie, nie Mojżesz. To nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb. Prawdziwy. Ilu z was, powiedzcie, gdy się modli modlitwą pańską: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, niech Twoje imię się święci, niech Twoje królestwo przyjdzie, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Ilu z was myśli, jak się modli tymi słowami, o chlebie, który z nieba zstępuje, chlebie prawdziwym, który daje życie, nasyca życie? Bez tego chleba, który z nieba zstępuje, nie przeżyjemy. Jezus mówi: ja jestem chlebem żywota. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i co? I co się stało? Poumierali. Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Panie, ja chcę jeść ten chleb. Boże, ja chcę spożywać ten chleb, bo tylko w ten sposób nie umrę. Jezus mówi: ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpi. Jeśli ktoś spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. Jeśli ktoś będzie spożywać ten chleb, który z nieba zstępuje, bracia, żyć będzie na wieki. Jak ja się cieszę, że słuchajcie, nie stoję obok tego, wiecie, że wyobrażacie sobie takie słowa wypowiedziane, a ty stoisz obok, gdzieś tam daleko, w ogóle nie masz z tym nic wspólnego. Ale dzisiaj, cytując te słowa i wspominając je, raduję się, że jestem w ludzie Bożym. Nie przez własne starania, nie przez własne zasługi, ale przez ofiarę mojego Pana Jezusa Chrystusa. I opiewajmy to: żyć będzie na wieki. Chleb, który jadam, to ciało moje, które oddam za żywot świata. I ja doprawdy nie wiem, co powiedzieć, bo te braki tego chleba, słyszymy o nich. Bracia opowiadają świadectwa, jak wiele kościołów, wiele zborów skręciło. Już nie nasycają się chlebem. To jest za słabe. powtarza się dokładnie historia z pustyni. Dokładnie to samo się powtarza. Tak jak wtedy, w tamtym czasie, lud Boży dostawał mannę z nieba, która, jak to było powiedziane, wszystko zapewniała. Codziennie świeża manna. Ale lud zapragnął czegoś innego. I dzisiaj jest dokładnie tak samo. W tamtym czasie lud zapragnął mięsa. Daj nam mięsa. Chcemy mięsa. Mamy wspomnienia ogórków, cebuli, ryb. Chcemy, my chcemy tego. Nie chcemy tego. Mam dość tej manny. Bracia, historia się powtarza. Mówię wam. Dzisiaj jest tak samo. Dzisiaj jest tak samo. Stąd apostoł Paweł mówi: błagam was, bracia, nie odstępujcie od tej prostoty, która jest w Chrystusie. Jeżeli komuś Chrystus nie wystarczy, ten chleb, który z nieba zstępuje i daje życie, tobie daje życie, nie wystarcza ci już. Masz potrzebę, żeby jeszcze, tak jak to brat mówi, jeszcze dajcie mi innej nauki, dajcie mi czegoś, dajcie, bo to mi już nie wystarcza. To jest straszna rzecz. Sąd Boży przychodzi na ludzi wierzących. Ludzie wariują, po prostu opowiadają głupoty. Są niezrównoważeni psychicznie czasami, mam wrażenie. Jak można wierzyć w takie rzeczy, które się opowiada? Stąd chcemy opiewać imię Pana. Stąd chcemy przy Nim trwać. Stąd chcemy pozostać w prostocie. Nie dając się zwieść różnym, przedziwnym, obcym naukom, że one uwiodą mnie i pójdę za tym. Chcę pozostać, chcę się karmić tym chlebem. I chcę wam powiedzieć, tak jak w świecie ludzie mówią, że co jak co, ale chleb nigdy nikomu nie obrzydł. I są potrawy, których jak się naładujesz bardzo dużo, albo jadłbyś je ciągle, w którymś momencie powiesz, mimo tego, że na początku były takie fajne, nie, no już mam dosyć, nie? Dosyć mam już tych, nie wiem, mielonych kotletów na przykład. Bo, no wyobraź sobie, albo najsmaczniejsze rzeczy, lody nawet. No jedz codziennie lody. To wszystko w końcu tak, no obrzydnie człowiekowi. Ale co do chleba, niektórzy nie jedzą chleba, bo mają jakby jakieś diety, czy weszli w jakieś tam diety, że tego się nie je, ale co do na wojnie, czy w czasach trudnych, to myślę, wszyscy by porzucili te swoje tam diety i chleb stałby się podstawowym pokarmem człowieka. I tak jak było od wieków, od zarania, jakby nigdy się nie przejadł, nigdy się nie znudził. Zawsze człowiek wróci, nie zawsze sięga po tę kromkę chleba. Wymyślamy tam czasami, chcielibyśmy taki chleb, ale ten w podstawowej formie nigdy się nie znudzi. Jezus mówi: ja jestem chlebem życia. Chrystus wystarczy. Niech nas Pan Bóg zachowa od tego, abyśmy mieli poczuć pewne znudzenie, że nudzi mnie. Ja wam powiem, jak człowiek nie doświadcza Boga, to rzeczywiście te gadanie, takie prosta Ewangelia staje się nudna. No bo jak nie dożywasz tej łaski Bożej, no to wtedy to wszystko staje się nudne. Patrzysz w stronę, żeby coś bardziej atrakcyjnego. Chleb, który z nieba zstępuje. Jezus Chrystus. Kto będzie spożywać ten chleb? Jak Pan powiedział, kto do mnie, co? Przychodzi. Zobaczcie, bo pojawia się pytanie, no to jak mam spożywać? Jezus mówi, kto do mnie przychodzi. Kto do mnie przychodzi. Dlatego to jest największy bój i największe jednocześnie odstępstwo, które się dokonuje w naszym życiu. I mówię to z własnego doświadczenia. Pojawia się coś takiego. Przestaje przychodzić do Boga. Przestaje przychodzić do Jezusa. Nie przychodzę do Niego. Pojawia się potem już ta samowystarczalność. Oczywiście wraz z tym nieprzychodzeniem, wraz z tym odstępowaniem od Boga, pojawia się, no wiecie co, straszny stan, ból, niepokój, brak łaski. To wszystko co daje nam Jezus, a co myślimy, że jest takie, wiecie, po prostu pospolite, powszechne. A co to pokój Boży? To strać pokój Boży, to zobaczysz, jaki to, co to jest, taka ciemność. Strać światło, które w sercu Bóg ci rozświecił przez poznanie Chrystusa. Strać to. To zobaczysz, jakie życie jest ciemne. To zobaczysz, bo może zapomniałeś. Dlatego to jest nasza powinność. Uczniowie w tej gorliwości mówią, Panie, daj nam zawsze tego chleba, dawaj nam, Panie, tego. My chcemy to jeść. I tak się zaczyna, gorliwie, ale trzeba wytrwać w tym i do Jezusa przychodzić, po prostu przychodzić. Panie, bo ja wiem, że Ty jesteś chlebem, chcę tego chleba. Dawaj mi, Panie, zawsze tego chleba, żywego chleba, który z nieba zstępuje. To mniej więcej tyle, bracia, co chciałem powiedzieć. O tym braterstwie ja w zasadzie nie odpowiedziałem na pytanie, które sam tutaj postawiłem. Co poradzić braciom, którzy są w domu, który nazywa się Domem Bożym, ale nie ma tam chleba, jest głód. Ja powiem, bracia, niech was łaska Boża prowadzi. Jedno wiem, jakkolwiek i w jakimkolwiek miejscu jesteście, nie ogranicza to was, aby przychodzić do Boga, do Jego tronu. Nie macie w tej sprawie ograniczenia, chyba że ktoś wam zabrania. To uciekajcie już, to już, zostawcie to wszystko. Ale jeżeli nie jesteście ograniczeni, aby przychodzić do Jezusa i czerpać zeń, życie, to na tyle, na ile można, dawajcie świadectwo siły Bożej, mocy Bożej. Takie organizmy mają też to do siebie, że wypluwają. Słyszymy tutaj, brat składał świadectwo, że został usunięty dziesiątki lat temu. No przecież nie chyba za jakieś, wiecie, grzechy, mam nadzieję, ale za po prostu prawdę Ewangelii. I tak jak prawda Ewangelii rozrywa małżeństwa, rozrywa rodziny, jest mieczem, częstokroć jest mieczem, który dzieli po prostu, to myślimy, że teraz, gdy jesteśmy już, należymy do Pana, to ta sama Ewangelia nie rozerwie czasami dwóch, którzy są w jednym domu, który nazywa się nawet zborem. Rozrywa. Ewangelia ma potężną moc. Z mieczem obosiecznym. Mówiąc to, co mówię, nie mam na myśli, nie zachęcam do tego, aby być aroganckim, wyniosłym, wręcz przeciwnie, uniżonym, jak Chrystus, ale jednocześnie odważnym, dzielnym. O Rut mówili też ludzie, to dzielna kobieta. To jest dzielna kobieta. Mimo swojego dramatycznego położenia, w którym się znalazła, nie mając męża, będąc cudzoziemką, jednak ona stawiła czoła tej całej sytuacji. Nie zniechęcała się. Tak samo jej teściowa Noemi. Piękna postawa kobiet do naśladowania, ale dla mężczyzn do naśladowania również. Stawiły czoła tej niepomyślności życiowej, tej takiej próbie życiowej i Pan im pobłogosławił. To jest kolejna historia, która ukazuje, że Bóg nie zostawi swoich. Bóg nie porzuci i nie opuści tych, którzy Go miłują. Bracia, musimy o tym pamiętać, że Pan jest wierny, Jego wierność jest ogromna. Nawet w momencie i w czasie, kiedy my nie pozostajemy wierni, to jednak Pan pozostaje wierny. To samego zaprzeć siebie się nie może. I stąd miejmy to w pamięci. Wiadomo, że nie da się skoncentrować, i nawet jak o tym mówimy, nie da się, no dobra, to chciałbym jutro już to przeżywać, albo najlepiej dzisiaj, bo jestem taki naładowany. Właśnie rzecz polega na tym, że my się uczymy Słowa Bożego, uczymy się nauki Bożej. Słuchamy tego, jak powinno się postępować, ale częstokroć te próby, Już to życie, to sprawdzenie przyjdzie czasami w czasie nieoczekiwanym przez nas. W czasie, kiedy byśmy się tego nie spodziewali. W czasie, gdy nie planowaliśmy tego. A na tym to polega, że tak jak Hiob powiedział, to, czego się najbardziej obawiałem, przyszło w końcu na mnie. W końcu mnie to dosięgło. A tak się tego bałem. Ale on musiał tę próbę przejść. I pomyślmy o tym, jakimi jesteśmy ludźmi. Ja sam badam serce i nie chcę być takim, żeby... Bo wiem, że na tym tle też powstają ból w sercu. My w pewnym sensie jesteśmy też zazdrośni o siebie nawzajem, o braci, tak? Jest coś takiego, że to jest w ramach takiej zdrowej, tak? Że chcemy, żeby ten brat zostawał przy Chrystusie, żeby zostawał w relacji ze mną, żebyśmy razem trwali przy Bogu. Jakby to miało wyglądać inaczej? I wzrastajmy w tym braterstwie, w tej miłości bratniej. To jest, słuchajcie, bracia, to jest wielka chluba dla Boga. Kościół, który jest tutaj na ziemi, jest ciałem Chrystusa i chwałą Boga, jest największym świadectwem tego, że my jesteśmy Jego ludem, jest miłość wzajemna. Ale ta miłość bratnia, miłość siostrzana, może jak tu ktoś powiedział, chociaż Biblia o tym nie mówi, o miłości siostrzanej, ale no jest to miłe dla ucha i chyba tutaj zgodne z myślą Bożą. My czasami mamy tak wyidealizowane pojęcie braterstwa, że w momencie, gdy stykamy się z żywym bratem, takim wiecie, tu dotykam, jest, nagle on wydaje nam się jakiś taki parchaty, taki wiecie, niedoskonały, taki, że to nie, to nie tak sobie to wyobrażałem. I niekiedy ludzie, którzy są na zewnątrz, tak jak ci ludzie w mieście, oni są trzeźwi, oni ocenią, jakim ty jesteś człowiekiem. Oni powiedzą, nie, ten, wiesz co, naprawdę dochował wierności, nie? Poszedł w poprzek samego siebie. Był zniechęcony, ale nie opuścił braci. I stąd jestem poruszony do dzisiaj tym, co mówi mi Paweł. I warto to rozważyć, Paweł tutaj siedzący. O wierności braterskiej, o wierności. Bo ja nie wiem, czy postępując tak wobec brata, możemy w ogóle dalej mówić o miłości wobec Boga? Słuchajcie, to ktoś trzeźwo myślący, ktoś, kto patrzy z boku, ocenia to, widzi tę sytuację. Powie, chwila, ludzie, o czym w ogóle mówicie? Jaka to miłość? Dlaczego wy tak zostawiacie? Wiecie, zwierzęta nie zostawiają swoich szczeniąt. Walczą, tak? Ja cały czas powtarzam, miłość braterska musi być tak silna, że pójdę się bić za braci. Tak. I tymi słowami chciałem zakończyć. Niech Pan będzie wywyższony. Jemu chwała.